Super, że refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi realizatorzy, Andrea Kunowa i technik Żil. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 2 listopada. Poza dziennikiem z udziałem Piotra Rosochowicza znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd tygodników, pióra Piotra Błońskiego, felieton Agnieszki Kumor, w bok od autostrady, magazyn Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji oraz program Jerzego Sowińskiego poświęcony francuskiej piosence. A na wstępie zapraszamy do wysłuchania wiadomości dziennika RFI. Na 2 dni przed wyborami w USA kandydaci wystrzeliwują ostatnie swe naboje w owych kilku swing states, które mogą być języczkiem uwagi. John McCain agitował w sobotę w Virginii, stanie tradycyjnie republikańskim, lecz przechylającym się teraz na stronę demokratów, oraz ruszył na podbój demokratycznego bastionu, jakim dotąd była Pensylwania. Barack Obama ze swej strony starał się przyciągnąć na swą stronę 3 stany, Nevadę, Colorado i Missouri, w których w roku 2004 wygrał Bush. Dzisiaj czeka ich dalszy maraton w Florida, Ohio i tak dalej. Niedzielny sondaż Reutersa z Ogbaj daje Barackowi Obamie 6-punktową przewagę nad Johnem McCainem, 50-44, czyli o 1% wyższą niż w sobotę. Obóz republikański stara się zbagatelizować niekorzystne sondaże, twierdząc, że nie są one miarodajne. McCain zapewniał w piątek, że jest pewien swego zwycięstwa. O niemającej precedensu mobilizacji przedwyborczej w Stanach świadczy niebywały sukces głosowania z wyprzedzeniem. Znaczna część wyborców już oddała głosy, aby uniknąć kolejek we wtorek, gdy biura wyborcze wobec niespotykanej dotąd frekwencji mogą być oblężone. W stanie Georgia dla przykładu uczyniło to już 2 miliony wyborców, czyli ponad 1/3 uprawnionych do głosowania. Dodajmy, iż Barack Obama oświadczył, że zwróci donacje w wysokości $265, jaką wpłaciła na rzecz jego kampanii jego ciotka z Kenii, mieszkająca w Bostonie, lecz jak się okazało, przebywająca w Stanach nielegalnie. Prawo bowiem zakazuje przyjmowania datków wyborczych od cudzoziemców. W oczekiwaniu na wynik wyborów w USA giełdy obgryzają nerwowo paznokcie, a rządy podejmują dalsze kroki, by zamortyzować kryzys. Po pieniądze udał się nad Zatokę Perską Gordon Brown. Brytyjski premier wyraził w Rijadzie przekonanie, iż Arabia Saudyjska, a w ślad za nią również inne kraje regionu, przyłoży ręki do zwiększenia rezerw Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dzięki czemu fundusz będzie mógł skuteczniej wesprzeć kraje szczególnie dotknięte kryzysem. Po rozmowach w Rijadzie Brown udaje się z kwestią do Kataru. Minister finansów Portugalii, Fernando Teixeira dos Santos, zapowiedział, że jego rząd przedłoży parlamentowi propozycję nacjonalizacji banku BPN, Banco Português de Negócios, który popadł w tarapaty, straciwszy jakieś 700 milionów euro. We Francji doradca prezydenta Sarkoziego, Henri Guénot, zapowiedział, że projekt częściowej prywatyzacji poczty zostanie zamrożony na okres kryzysu. Lewicowa opozycja i związki zawodowe widzą w tym pierwsze zwycięstwo. Idea otwarcia kapitału państwowej poczty wzbudziła we Francji wielkie poruszenie. Na 22 listopada zapowiedziano wielką mobilizację, a już w najbliższy wtorek Związek Pocztowców CGT zanieść ma prezydentowi Sarkoziemu petycję podpisaną przez 300 tysięcy osób, pracowników poczty i jej użytkowników, sprzeciwiających się stanowczo rządowemu projektowi.
Francja i Hiszpania stanęły na czele specjalnej misji Unii Europejskiej do spraw walki z nasilającym się, zwłaszcza w tzw. rogu Afryki, piractwem okrętowym. W Dżibuti przebywali w niedzielę ministrowie obrony Francji Hervé Morin i Hiszpanii Carmen Chacon. Podpisali oni wspólne porozumienie o prowadzeniu między Paryżem a Madrytem daleko posuniętej współpracy w walce z grasującymi w tym rejonie świata piratami. Jest to punkt wyjścia do wspólnych europejskich operacji morskich, które mamy zamiar wraz z panią minister Chacon zaproponować wszystkim naszym kolegom, ministrom obrony pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej podczas spotkania 10 listopada w Brukseli, powiedział szef francuskiego resortu obrony. Hervé Morin poinformował też, że proponowanej flotylli okrętów z Unii Europejskiej, mających pilnować somalijskich wód, dowodzić będą Brytyjczycy, a zawierać ona ma okręty takich krajów jak, oprócz Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, Grecji, Holandii i prawdopodobnie Szwecji i Norwegii. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy grasujących w rejonie Somalii piratów nazwał pracownikami przemysłu zbrodniczego. Według danych Międzynarodowego Biura Żeglugi Morskiej od początku tego roku piraci somalijscy zaatakowali co najmniej 77 statków handlowych i jachtów. Jest to już 2 razy więcej od liczby takich samych ataków zarejestrowanych w roku ubiegłym.
Tu Paryż, Radio France Internationale, a oto pozostałe wiadomości ze świata. Konflikt we wschodniej części Republiki Demokratycznej Konga rzucił na drogi ponad 1 600 000 uchodźców pozbawionych obecnie wszelkiej pomocy humanitarnej, powiedział w Tanzanii szef brytyjskiej dyplomacji David Miliband, który przebywał w sobotę w tym regionie razem z francuskim ministrem Bernardem Kouchnerem. Obaj spotkali się w Dar es Salaam z przewodniczącym Unii Afrykańskiej Yahya Kikwete, stwierdzając, że tylko energiczna, zdeterminowana akcja wspólnoty międzynarodowej zapobiec może dalszemu zaostrzaniu się kryzysu na pograniczu Konga i Ruandy. Libijski przywódca Muammar Kaddafi przybył z pierwszą swą wizytą do Mińska, gdzie przez 3 dni podejmowany będzie z honorami przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Poprzednie 3 dni Kaddafi spędził w swym namiocie Beduina pod oknami kancelarii prezydenta Miedwiediewa w kremlowskim ogrodzie. Nie brakło też innych atrakcji. Libijski wódz wysłuchał razem z premierem Putinem koncertu Mireille Mathieu i tak był zachwycony, że francuską piosenkarkę i Putina zaprosił potem do namiotu na herbatę. Mimo pompy i ceremoniałów oraz szumnych zapowiedzi, włącznie z domniemaną ofertą stworzenia w porcie Bengazi rosyjskiej bazy wojskowej, pierwsza od 23 lat wizyta Kaddafiego w eks-bratnim kraju, jak donosi z Moskwy wysłannik Refitier i Parizeau, nie zaowocowała raczej konkretami. Rozmawiano co prawda o wielkich projektach dotyczących współpracy w sferze energetycznej oraz o dostawach rosyjskiej broni, które przed wizytą szacowano w Moskwie na parę miliardów dolarów, ale najwyraźniej żaden kontrakt nie został podpisany. Strona rosyjska nie potwierdziła też informacji podanej przez szefa libijskiej dyplomacji Abdelrahmana Szalga Gama o podpisaniu umowy o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Negocjacje w sprawie budowy rosyjskich reaktorów w Libii są nadal w toku, podał rzecznik premiera Putina. Chiny skazały Tybet na śmierć. Ten starożytny naród i jego dziedzictwo kulturowe umierają. Sytuacja w Tybecie jest dziś równoznaczna z okupacją wojskową. Strach, terror i kampanie reedukacji politycznej powodują wiele cierpienia, oświadczył Dalaj Lama po przybyciu dzisiaj do Japonii. W przeddzień nowej rundy rokowań między jego przedstawicielami a władzami chińskimi duchowy przywódca Tybetańczyków stwierdził z pesymizmem, że nie widzi raczej szans na wynegocjowanie z Pekinem większej autonomii dla Tybetu. Zapowiedział także, iż z uwagi na stan zdrowia wyłączy się częściowo z aktywnego życia politycznego. Dalaj Lama, który w październiku przeszedł w Indiach operację usunięcia kamieni żółciowych, odwołał część swych planowanych wizyt. Pałac Elizejski poinformował dzisiaj, że z tegoż to powodu nie dojdzie przypuszczalnie do jego spotkania z prezydentem Sarkozym, który zamierza 10 grudnia przyjąć w Paryżu wszystkich laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Prezydent Francji unikał do tej pory Dalaj Lamy, wysyłając jedynie na jego spotkanie swą małżonkę. Był to dziennik RFI, a na przegląd francuskich tygodników zaprasza teraz Piotr Błoński.
Nie jestem tak szalony, aby coś mniemać, albo też i nie mniemać. Tę maksymę z Transatlantyku Gombrowicza stosują w tym tygodniu Le Point i Le Nouvel Observateur, w których nie ma ani słowa o amerykańskich wyborach prezydenckich, poza marginalną analizą kosztów kampanii. A przecież właśnie zanim poznamy wynik tych wyborów, który rzecz jasna będzie głównym tematem w przyszłym tygodniu, jest miejsce na przypomnienie tego, co od nich zależy i co pozwoli lepiej zrozumieć dalsze ewolucje. Na tego typu refleksje zdobywają się w L'Express Jacques Attali, a w Figaro Magazine, Guy Sormand. Jakie jest znaczenie tych wyborów dla Europejczyków, zastanawia się Attali. Ogromne. Nie tylko dlatego, że gospodarka USA to nadal ponad 1/4 gospodarki światowej, a od jej zdrowia zależy i zdrowie naszej. Głównie dlatego, że sposób, w jaki przyszły ich prezydent sfinansuje rozwiązanie tamtejszych ogromnych problemów, będzie miał i dla nas potężne skutki. A o tym żaden z kandydatów nie mówił. Wydatki budżetowe USA będą kolosalne. Na stabilizację rynku nieruchomości, rozłożenie kredytów hipotecznych, znalezienie tańszych domów dla niewypłacalnych posiadaczy obecnych, zapobieżenie implozji systemu bankowego, modernizacja infrastruktur, która sama w sobie kosztować będzie 1600 miliardów dolarów. Trzeba też będzie zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych i stypendia dla studentów oraz polepszyć system opieki zdrowotnej. Wszak 40 milionów Amerykanów pozostaje bez tej opieki. A śmiertelność niemowląt jest w USA wyższa niż na przykład w Słowenii. Wreszcie średnia długość życia maleje. Trzeba będzie wreszcie zwiększyć wydatki wojskowe, które owszem podwoiły się od roku 2000, ale są nadal źle dostosowane do potrzeb. Na to, żeby to wszystko sfinansować, nowy prezydent będzie musiał dokonać wyboru, który i dla nas będzie miał konsekwencje. Albo zwiększyć podatki, co spowoduje prawdopodobnie recesję, albo zwiększyć deficyt, co spowoduje z pewnością spadek wartości dolara. Przyszły prezydent USA będzie też musiał, kontynuuje Attali, zadbać o to, by Amerykanie polepszali konkurencyjność swych produktów, oszczędzali energię, rozwijali produkcję samochodów elektrycznych, przekształcali struktury produkcji rolnej, no i przestali żyć ponad stan. Wszystko to będzie miało konsekwencje i dla nas, choćby dlatego, że Amerykanie są zdolni do takiej modernizacji swego przemysłu, by stał się on groźnym konkurentem na wszystkich światowych rynkach. To, żeby Ameryka miała się lepiej, leży, owszem, w naszym interesie. Ale jeśli Amerykanie raz jeszcze przeleją na cały świat własne sprzeczności, to my spłacimy ich długi, a oni znowu zaczną żyć na kredyt. Dlatego tak ważne są dyskusje programowe z przyszłym prezydentem USA. Powinno to zresztą stanowić rdzeń konferencji międzynarodowej 15 listopada w Nowym Jorku. Trzeba jeszcze tylko, kończy Attali, by ktoś miał odwagę powiedzieć mu jasno i zdecydowanie, że reszta świata musi mieć prawo ingerencji w amerykańską politykę ekonomiczną. Guy Sormand, odpowiadając w Le Figaro Magazine na pytania Véronique Grousset, stwierdza na wstępie, że ku powszechnemu zaskoczeniu koniec kampanii wyborczej w USA został zdominowany przez problematykę ekonomiczną, a nie, jak się spodziewano, przez kwestię wojny w Iraku, która jakoś w ogóle zniknęła z horyzontu zainteresowań amerykańskich wyborców. To niechybnie wpłynie na wynik, bo kiedy dominują pytania ekonomiczne, korzystają z tego demokraci, którym przypisuje się większą troskę o ofiary w razie kryzysów. Sormand nie wierzy jednak w zapowiedzi końca rewolucji konserwatywnej. A to dlatego, że nie zostały naruszone fundamenty amerykańskiego społeczeństwa. Kapitalizm, indywidualizm, rodzina i religia. Tu Sormand zaznacza, że Obama jest bardziej pobożny od McCaina. Żaden z kandydatów nie kwestionuje zresztą tych fundamentów. Obaj mają do kapitalizmu zaufanie całkowite, wierzą w gospodarkę rynkową i jej zdolność do odskoku. Obaj proponują politykę kapitalizmu wspieranego przez państwo, przy czym McCain liczy bardziej na przedsiębiorców, a Obama podkreśla konieczność wspomagania skromnych pracowników i konsumentów. Dalej Sormand zaznacza, że w przeciwieństwie do rozpowszechnionego od roku przekonania, Ameryka nie jest w recesji. Wzrost gospodarczy nadal jest dodatni, tyle że zwolnił tempa. Ludność odczuwa niepokój, bo od 10 lat przyzwyczaiła się do nieprzerwanego wzrostu stopy życiowej, najczęściej zresztą na kredyt, a teraz zadaje sobie konkretne pytania w rodzaju, jak spłacić raty za dom, jak sfinansować dzieciom studia, za co się leczyć. Są to pytania, na które Obama odpowiada, a McCain jakoś mniej. Ostrzegam przy okazji, dodaje Sormand, że Obama jest bardziej protekcjonistyczny niż McCain. To też przebudzenie może być bolesne dla Europejczyków. Jeśli zostanie on wybrany, nie zawaha się przed niczym, by chronić zatrudnienie w USA przed skutkami importu z Europy i świata. L'Express publikuje wywiad z merem Paryża, Bertrandem Delanoë, jednym z głównych liderów francuskiej partii socjalistycznej i kandydatem na jej sekretarza generalnego w bardzo rychłej już perspektywie jej kongresu w Reims. Odbędzie się on w dniach od 14 do 16 listopada i jego przygotowania budzą wielkie emocje nie tylko wśród bardzo skłóconych liderów tej partii, ale na całej lewicy. Według sondaży Bertranda Delanoë 58% Francuzów uważa za najlepszego możliwego przywódcę partii socjalistycznej, a 50% spodziewa się jego zwycięstwa. Cóż zatem mówi kandydat przedstawiający się jako liberał i socjalista? Obecny kryzys dowodzi, wbrew moim wcześniejszym przekonaniom, że gospodarka rynkowa działa jedynie pod warunkiem jej regulacji przez władze publiczne, mówi Delaunay. Ukazuje granice kapitalizmu motywowanego wyłącznie przez rządzę natychmiastowego i jak największego zysku. Ale ten kryzys wcale nie oznacza, że rozwiązaniem jest gospodarka kolektywna albo ucieczka w protekcjonizm. Przeciwnie, osobiście widzę w tym źródło odnowienia mojego socjaldemokratycznego i europejskiego zaangażowania. Gospodarka rynkowa jako taka tworzy bogactwo i chroni wolności obywatelskie. Za to kapitalizm pozbawiony reguł, przejrzystości, trwałego stosunku sił prowadzi do katastrofy. W dodatku na ten kryzys nakładają się inne, żywnościowy i energetyczny. A to nakłada na nas obowiązek wymyślenia innego modelu rozwoju opartego na gospodarce innowacji i wiedzy, postępach ekologii oraz nowych stosunkach północy z południem. Ten model musi zostać opracowany na skalę europejską. Co oznacza formuła liberał i socjalista, która była przedmiotem daleko idącego niezrozumienia i krytyki ze strony wielu działaczy socjalistycznych i rywali? Ci, którzy uczynili z tego argument wyborczy, wiedzą doskonale, co dokładnie napisałem w swojej książce, odpowiada Bertrand Delaunay. Nie jestem socjaliberałem. To, co jest nie do przyjęcia dla człowieka postępu, to wynoszenie liberalizmu do rangi fundamentu ekonomicznego i społecznego. Przypominam też, że liberalizm polityczny, którego celem jest emancypacja człowieka, leży u źródeł socjalizmu. Poza tymi fragmentami, większość wypowiedzi Bertranda Delaunay w L'Express to ostra krytyka polityki prezydenta Sarkoziego i jego przekonań, które mer Paryża przedstawia jako zmienne i koniunkturalne. Przedstawia on, że wcześniej szef państwa, cytuję, bronił najbardziej nieznośnych aspektów rozpanoszonego kapitalizmu, tego, który właśnie wyleciał w powietrze. Koniec cytatu. Czytając to, trzeba mieć w pamięci fakt, że Bertrand Delaunay jest uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów w wyborach prezydenckich za 3 lata.
RFI. Radio France Internationale.
Z paryskich tygodników zebrał dla Państwa śmietankę Piotr Błoński, tu Paryż, Radio France Internationale. Zapraszamy teraz na magazyn Polska we Francji, który przygotowali dziś Anna Życzycka i Piotr Sochowicz.
Polska we Francji.
Janine Ponty, emerytowana profesor Sorbony, członek Rady Programowej Paryskiego Muzeum Historii i Migracji, autorka wielu artykułów i 4 książek poświęconych Polakom we Francji, nie ma z Polską żadnych powiązań rodzinnych. Języka polskiego nauczyła się sama, dla lepszej penetracji środowiska i poznania ludzi. Jest dzisiaj najwybitniejszą specjalistką historii polskiej emigracji zarobkowej we Francji. W maju nakładem wydawnictwa Du Rocher wyszła jej kolejna praca Polacy we Francji z podobiznami Marii Leszczyńskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Romana Polańskiego i Górnika z francuskiej północy na okładce. Książka została świetnie przyjęta w Polsce. Autorka z zadowoleniem wspomina audycje nagrane dla Polskiego Radia i Telewizji w czasie jej pobytu w Warszawie. Ku jej zaskoczeniu książka cieszy się także powodzeniem we Francji. Pierwsze wydanie zostało sprzedane niemal w całości w ciągu 5 miesięcy. Pani Ponty będzie ją prezentować w listopadzie w miastach północnej Francji, m.in. w Lalain, dokąd w 1909 roku przyjechali pierwsi polscy górnicy. Tom Polacy we Francji wydany został w kolekcji o nazwie Ludzie stamtąd i stąd, której celem jest dotarcie do szerokiej publiczności. Jest to więc książka stosunkowo krótka, napisana w języku rozmyślnie zrozumiałym, nienaukowym, bez przypisów, które mogłyby przeszkadzać w lekturze, mająca na celu, mimo prostego stylu, w którym została napisana, dostarczenie czytelnikowi informacji poważnych i zasadniczych. Janine Ponty postawiła sobie także za zadanie wydobycie na światło dzienne wielu nieznanych jeszcze czy zapomnianych aspektów historii Polaków we Francji.
les Parisiens, la Lorraine de Stanislas Leszczynski. Un Lorrain, un Nancéen le sait. Un Parisien a tendance à oublier que si la place s'appelle Place Stanislas, ça n'est pas un hasard.
Moim zamiarem było na przykład opowiedzenie mieszkańcom Paryża o Lotaryngii Stanisława Leszczyńskiego. Ktoś, kto mieszka w Nancy, wie na ogół, kim był Leszczyński. Paryżanie natomiast nie zawsze wiedzą, że jeśli główny plac miasta nosi nazwę Place Stanislas, to nie jest to dziełem przypadku. Nie znają też historii pałacu w Lunéville. Wydobywam z zapomnienia rolę Polaków w armii Bonapartego we Włoszech i potem w innych napoleońskich kampaniach. Polacy to wszyscy wiedzą i pamiętają, skąd się wzięła nazwa ciastka Napoleonka. Francuzi z kolei, nawet jeśli wiedzą, że cudzoziemcy byli żołnierzami Wielkiej Armii, to nie mają pojęcia o wpływie Napoleona na mentalność polską. Pisze także o znaczeniu wielkiej emigracji, która była wielka nie przez swą liczebność, lecz przez rolę intelektualną i polityczną, jaką odegrała. Paryż był przez cały XIX wiek, jeśli nie pierwszą, to przynajmniej drugą stolicą Polski. Moim zamiarem było też uprzytomnienie Francuzów, że nie wszyscy Polacy są katolikami, że w Polsce żyła liczna mniejszość żydowska. Jeden z rozdziałów mojej książki poświęcony jest emigracji żydowskiej, która kierowała się przede wszystkim do Paryża.
Qui ne vont pas dans les mêmes régions que les autres, qui se dirigent surtout sur Paris. Je sors de l'oubli aussi le rôle des étrangers et notamment des Polonais dans la deuxième guerre mondiale.
Wydobywam z zapomnienia rolę Polaków w II wojnie światowej, polskich artystów w roku 1900. Na 6 stronicach przypominam postać Marie Curie, którą Francuzi włączyli do swojego narodu, uznając ją za symbol kobiety, której udało się połączyć pracę naukową z obowiązkami matki. Przypominam, że była to także wielka patriotka, a w ostatnim rozdziale otwierającym się na roku 1945 wspominam kolejne fale wygnańców politycznych, pisząc o roli, jaką odegrali bądź to w Maison Lafitte, gdzie redaktor Giedroyć wydawał pismo Kultura, bądź to we francuskim teatrze i kinie. Myślę tu oczywiście o Romanie Polańskim i Andrzeju Sewerynie, aktorze komedii francuskiej. Przypominam, że Miłosz mieszkał jakiś czas w Paryżu i że tutaj napisał Zniewolony umysł. Zależało mi na tym, by o nikim nie zapomnieć, dlatego wiele miejsca poświęcam tym, którzy byli najliczniejsi, którzy przyjechali do Francji na podstawie kontraktu, angażując się do kopalni węgla, rudy żelaznej w północnej Francji, potasu w Alzacji oraz do pracy na wsiach na całym terytorium Francji.
Potas en Alsace, les ouvriers agricoles aussi, dispersés, disséminés, saupoudrés dans la France entière.
Jednym z mało znanych rozdziałów historii polskiej emigracji jest los młodych dziewczyn, które rekrutowane były do pracy we francuskich gospodarstwach rolnych. Były one naprawdę nieszczęśliwe, bardzo samotne, nie znały języka, pracowały ponad siły i były bardzo często wykorzystywane seksualnie przez gospodarza lub jego sąsiadów. Sytuacja stała się tak poważna, że w 1928 roku polski rząd musiał zagrozić wstrzymaniem rekrutacji dziewcząt poniżej 21 roku życia. Skłoniło to władze francuskie do utworzenia we wszystkich departamentach komitetów ochrony cudzoziemek pracujących w rolnictwie. W historii Polaków we Francji było zatem wiele nieszczęścia, ale było też oczywiście wiele szczęścia.
Le Polonais qui arrive en France dans une période d'oppression, que ce soit le XIXe siècle ou que ce soit la période communiste, arrive à Paris et y trouve la liberté.
Polak wyjeżdżający z Polski w okresie opresji politycznej w XIX wieku czy w okresie komunizmu w Paryżu znajdował wolność, wolność słowa, wolność przemieszczania się. Chopin we Francji nie był nieszczęśliwy. Jeżeli mógł być nieszczęśliwy, to dlatego, że chorował i był odseparowany od swych bliskich, a jako osoba, która odmówiła posłuszeństwa wobec cara, nie mógł wrócić do Polski. Ale to we Francji znalazł publiczność, która go wielbiła. Tutaj we Francji dawał lekcje muzyki panienkom z wyższych najwyższych sfer francuskiego społeczeństwa. We Francji inspirację znalazło też wielu innych artystów, myślę na przykład o Śliwińskim czy Oldze Boznańskiej. Polaków, którzy przybyli do pracy we Francji w okresie międzywojennym, dzisiaj już nie ma. Polskie nazwiska noszą ewentualnie ich prawnukowie, ale w czwartym pokoleniu polskich emigrantów po polsku mówi się już bardzo rzadko. Język polski w północnej Francji jest powoli zapominany. Urywają się także kontakty z rodziną. Tak samo przebiega proces w wypadku wszystkich narodowości, które zdecydowały się na wyjazd z rodzinnego kraju. Ci natomiast, którzy przyjechali do Francji w latach 80., a były to w przeważającej części dziewczęta studiujące nauki humanistyczne, języki, literaturę i szlifujące swój francuski na Sorbonie, sercem są ciągle w Polsce. Każdy, kto jest emigrantem, jest kimś rozdartym. Zdarzają się także niespodziewane nawrócenia na polskość ludzi o polskim nazwisku. Dam konkretny przykład. W zeszłym tygodniu zatelefonował do mnie Francuz o nazwisku Pawlak, mówiąc, że chce prowadzić badanie w sprawie swych polskich przodków.
C'est un exemple concret. Parce qu'un nommé Pawlak m'a téléphoné la semaine dernière et veut faire une enquête sur son arrière-grand-père.
W swej książce Polacy we Francji, wydanej nakładem wydawnictwa Du Rocher, mówiła Jeanine Ponty.
RFI, la radio du monde.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubor.
Po 4 latach prac remontowych podjętych przez władze miasta, Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Grasse otworzyło swe podwoje dla zwiedzających. Całkowity koszt inwestycji 11 300 000 euro, ale opłacało się. To chyba największa na świecie placówka publiczna dająca tak wyczerpujący obraz historii i produkcji perfum, będących symbolem luksusu i radości życia. Musée International de la Parfumerie powstało w roku 1989. Założono je na południu Francji, w regionie Prowansja-Alpy, Lazurowe Wybrzeże, w mieście Grasse, znanym jako kolebka luksusowej perfumerii. Jeszcze w średniowieczu Grasse było wiodącym ośrodkiem garbarskim. Tutejsze wyroby skórzane wędrowały do Genui i Pizy, z którymi francuskie miasto łączyły więzi handlowe. Choć produkty z Grasse cieszyły się uznaniem modniś, nie podobał im się ich brzydki, surowy zapach. Pewien garbarz z Grasse nazwiskiem Molinard wpadł na pomysł nasycenia wyrobionej skóry pachnidłem. Wykonane z perfumowanej skóry rękawiczki powędrowały na dwór Katarzyny Medycejskiej, gdzie odniosły wielki sukces. Do końca XVII wieku Grasse było europejskim ośrodkiem wyrobu perfumowanych skór. Konkurencja Nicei sprawiła, że ostatecznie miasto przerzuciło się wyłącznie na przemysł pachnideł. Okoliczne pola lawendowe, gaje oliwkowe, mirt, jaśmin, róża i kwiat pomarańczy dostarczały esencji kwiatowych. Wielka rewolucja francuska zrujnowała producentów pachnideł, ale upodobanie do perfum pozostało. Perfumeria czasów współczesnych zapoczątkowało pod koniec XIX wieku wynalezienie esencji syntetycznych. W latach 20. XX wieku francuski przemysłowiec François Coty, ojciec nowoczesnej perfumerii, spotkał w Grasse producenta wyrobów szklanych René Lalika, który zaprojektował dla niego pierwszy flakonik. A niedługo potem Coco Chanel wylansowała modę na bogate, pudrowe perfumy. Do dziś perfumeria stanowi główne źródło dochodów miasta. Produkowane są surowce, produkty chemiczne, esencje syntetyczne. 60 firm z całego świata zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników. 10 tysięcy mieszkańców Grasse jest mniej lub bardziej związanych z zawodami perfumeryjnymi. Niektóre marki, jak Chanel, mają w Grasse własne uprawy jaśminów i róż. Perfumy mają wpływ terapeutyczny, estetyczny, rytualny, magiczny, erotyczny. Mają też swoją historię. Wszystkie te aspekty ukazane zostały w poszczególnych salach muzeum w Grasse. W ciągu wieków esencje i kadzidła zapachowe wielbiły moc bogów, wypełniały poświęcone im świątynie, ułatwiały drogę do ludzkich siedzib i sypialni. Początki perfum sięgają 7000 lat przed naszą erą. Wydaje się, że ich kolebką był Bliski Wschód. To tam znaleziono najstarsze przedmioty przeznaczone do przechowywania pachnideł i kosmetyków. Basen Morza Śródziemnego, Egipt, Afryka Północna i Czarna Afryka, Oceania, Chiny. Muzeum pomyślane zostało tak, by ukazać zarówno poszczególne okresy rozwoju przemysłu perfumeryjnego, jak i strefy geograficzne. Twórcą Międzynarodowego Muzeum Perfumerii w Grasse jest francuski architekt Frédéric Jung, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Przemysłu w Strasburgu z 1981 roku, który kontynuował naukę w kalifornijskiej uczelni UCLA. Ma na swym koncie wiele prestiżowych realizacji, tudzież nagród międzynarodowych i jest wykładowcą w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Marne-la-Vallée. Muzeum jego projektu objęło XIX-wieczny pawilon byłej fabryki perfum, pozostałości po XIV-wiecznych budynkach klasztornych dominikanów, dziedziniec honorowy pałacu Pontevès oraz kamienicę Pellissiera, gdzie odbywają się wystawy czasowe. Ten różnorodny kompleks spajają w całość wielopoziomowe ogrody i tarasy. Na 3,5 tysiącach metrów kwadratowych nowej powierzchni zgromadzono 50 tysięcy eksponatów. Prócz ekspozycji stałej odbywają się, jak powiedzieliśmy, wystawy czasowe, jak również konferencje i pokazy. Dogodne miejsce znalazły zbiory biblioteczne i archiwa. Wszędzie króluje światło i szklane przestrzenie. Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Grasse pomyślane zostało na skalę XXI wieku. Telefon, adres i stronę internetową Muzeum w Grasse znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages. Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant joli comme expression, petite chose, dégât immense. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immense. Le papillon s'envole, le papillon s'envole. Le papillon s'envole, tout bas de
du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Maripol Bell, która w roku 1974 za piosenkę Wolfgang et moi, już nadawaną, zdobywa nagrodę Akademii Charles Cros, jest postacią tyle tajemniczą, co niedocenioną. Miejmy nadzieję, że po długiej ciszy trwającej od 1995 roku jeszcze o niej i ją usłyszymy. Dziś przypominając listy, na które się nie odpowiada, z jej tekstem i muzyką.
Ces lettres d'amour, où vont toutes ces lettres d'amour chaque jour, ces lettres auxquelles on ne répond pas, ces lettres auxquelles on ne répond pas, quelquefois ma lettre disait nos promenades, les lumières dansant sur la rade, du temps où nous étions camarades, rien de plus, j'espère au moins que tu l'as reçue. Je ne puis pas croire que tu ne m'aies pas répondu. J'ai dû me tromper d'adresse. Ma lettre trop lourde a dû être mise au rebut. Et tu t'inquiètes peut-être. Où vont toutes ces lettres d'amour? Où vont toutes ces lettres d'amour chaque jour? Ces lettres auxquelles on ne répond pas. Ces lettres auxquelles on ne répond pas. Quelquefois, ma lettre disait nos découvertes. L'enfant qui croit aux îles désertes. De l'époque où rien n'avait changé dans ma vie. J'espère au moins que tu l'as compris. Il y a du retard, cette grève n'en finit plus. Bien sûr, il y a les télégrammes. Si tu recevais du papier bleu, qu'en dirais-tu? Que je fais toujours des drames. Où vont toutes ces lettres d'amour? Où vont toutes ces lettres d'amour? Chaque jour, ces lettres auxquelles on ne répond pas. Ces lettres auxquelles on ne répond pas. Quelquefois, même ma lettre a su rester discrète. Si toutes les lettres s'interprètent, mes phrases disaient mon affection. Ça, j'espère un jour que tu comprendras.
Żegnamy Marie-Paul Bell w oczekiwaniu na jej nową płytę, jaka z pewnością się jeszcze pojawi, by powrócić do dobrze już Państwu znanego Georgesa Brassensa i jego chyba najbardziej znanej piosenki Les Copains d'abord, kumple przede wszystkim.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Daniel Balavoine, urodzony w roku 1952, ginie tragicznie u szczytu sławy w 1986 w wypadku helikoptera na granicy między Mali a Burkina podczas jednej z licznych akcji humanitarnych, w jakich brał czynny udział. Nieomalże w tym samym czasie ukazuje się jego album Sauver l'amour, uratować miłość, z pierwszą piosenką tego wydania Aziza, która zapewniła mu uznanie krytyki i publiczności.
La radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gips.
W Alpach turysta wdrapuje się na szczyty, spaceruje dolinami i zwiedza parki narodowe. Najstarszy obchodził niedawno 40. rocznicę urodzin. Powstał w masywie Vanoise, między dwiema wielkimi dolinami, Maurienne i Tarentaise. Graniczy z włoskim parkiem narodowym Gran Paradiso, Wielki Raj. W istocie parki są rajem i dla turystów, i dla górskiej zwierzyny. Kozioł alpejski był gatunkiem prawie na wymarciu. Dziś jego głowa o potężnych rogach jest symbolem Parku Narodowego Vanoise, do którego nie mają prawa wstępu ani myśliwi, ani kłusownicy. Prowadzą tu spokojny żywot kozice, świstaki, orły królewskie oraz 1200 gatunków roślin, wśród nich największa europejska orchidea, zwana kopytkiem Wenus. Turysta może im się przyglądać, fotografować, ale nie wolno mu zerwać niczego, nawet źdźbła purpurowego dywanu trawy kozic, zdobiącego kamienne płyty. Najwyższe szczyty Alp Południowych znajdują się na terenie Parku Narodowego Les Écrins. W miasteczku Saint-Christophe-en-Oisans Muzeum Historii i Alpinizmu przechowuje pamięć zdobywców czterotysięczników Meije i Pelvoux. Początkujący turysta ma do wyboru 700 łatwiejszych szlaków, na przykład do wodospadów Gioberny, do schroniska Glacier Blanc albo w głąb dzikiej doliny La Bérarde. Mercantour jest parkiem bez granic. Leży na samym południu Francji, tworząc jedną całość z włoskim parkiem narodowym Alpi Maritime. Drogowskazy, przewodniki i foldery turystyczne są dwujęzyczne. Pierwszy krok w kierunku powstania Europejskiego Parku Narodowego. Charakteryzuje go szczególne połączenie Alp z Morzem Śródziemnym, które widać z najwyższych szczytów. W niektórych dolinach rosną obok siebie świerki i karłowate dęby, a kozice słuchają śpiewu cykad. Światło jest ostre i przejrzyste, jak na lazurowym wybrzeżu. W Mercantour Alpi Maritime czekają nas niespodzianki, na przykład freski we wsi Vernante, które opowiadają historię Pinokia, ale to nic w porównaniu z setkami tysięcy tajemniczych znaków na głazach i kamieniach Doliny Cudów u stóp góry Bego. Wszystko wskazuje na to, że znajdowała się tu prehistoryczna świątynia. Od końca XIX wieku, kiedy odkrył to niezwykłe miejsce angielski turysta, kilka pokoleń specjalistów usiłuje zgłębić tajemnicę Doliny Cudów. Według najnowszej hipotezy znaki byłyby ideogramami. Dwie najczęściej przedstawiane figury rozszyfrowano jako boga błyskawic i boginię płodności. On ma często formę byka. Ona jest sylwetką bez głowy, wyciągającą ręce ku niebu, jak gdyby chciała ściągnąć na ziemię zapładniający deszcz. Pomimo zainteresowania, jakie wzbudza, dolina jest nadal dzika i ustronna. Wygląda jak krajobraz po bitwie tytanów, którzy ciskali w siebie kamiennymi blokami. Dziś wiadomo, że Dolina Cudów jest dziełem lodowców, które kształtowały ją przez tysiące lat. Mimo ryzyka, jakie pociąga za sobą dla prastarych kamieni kontakt z ludzką stopą, Dolina Cudów jest nadal otwarta dla turystów, którzy mogą nawet przenocować w schronisku nad Jeziorem Zielonym. Ale dostęp do amfiteatru rzeźbionych głazów jest możliwy tylko w zorganizowanych grupach z przewodnikiem. Najlepiej zwrócić się do biura turystycznego w Nicei, skąd wyruszają już nie pielgrzymki, lecz wycieczki do góry Bego.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. T'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. C'est écrit.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy. 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.